Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś i że chcesz wzrastać w wierze i że jesteś gotowy do tego, aby rozwijać swoją taką także przyjaźń z Jezusem. Chcę Ci przypomnieć tylko, co do tej pory w swoim takim życiu duchowym a propos seminarium Odnowy Wiary, co do tej pory przeżyłeś. Mam nadzieję, że masz już takie doświadczenie, które na początku tutaj było i głoszone. Mam nadzieję, że z wielką mocą, że masz też tego doświadczenie, że Bóg Ciebie bardzo kocha. Że Bóg kocha Ciebie i chce Ciebie prowadzić przez życie. Że ma cudowny plan na Twoje życie. Nie jakiś taki byle jaki, ale naprawdę cudowny. Że ten Bóg chce Cię prowadzić drogą miłości. Ciebie osobiście. Nie tam całą Polskę, nie tam cały jakiś tam tłum, nie tam wszystkich ludzi, tylko Ciebie. Tak jak masz na imię. On Ciebie takim kocha. On wszystkie głowy na Twojej, wszystkie włosy na Twojej głowie ma policzone. U mnie coraz mniej, ale u Ciebie jeszcze jest całkiem nieźle. Więc zobacz, On naprawdę Ciebie dobrze zna. I ten Bóg chce o tym bardzo mocno każdego dnia Ci mówić. Kocham Cię, moje dziecko. Ale też już myślę, że się dowiedziałeś i też być może nawet bardziej masz doświadczenie tego, co stanowi taki mur, który sprawia, że ta Boża miłość nie dociera do Ciebie. Ten mur nazywa się grzech. Bóg, chociaż Cię bardzo kocha, to spotyka się z oporem w postaci Twojego grzechu. Grzech, który jest wielkim ciężarem, który być może nosisz. Grzech, który dotyka Ciebie, który dotyka relacje Twoje z innymi ludźmi, a który przede wszystkim stanowi taki ogromny, straszny mur między Tobą, dzieckiem Bożym, a Ojcem, który Ciebie kocha. I który krzyczy, woła do Ciebie, kocham Cię, moje dziecko. A Ty zbudowałeś z grzechu piękny mur, który nie dochodzi, piękny, nie piękny, ale w cudzysłowie piękny, bo duży i przez to ta Boża miłość nie może dotrzeć do Ciebie. I ktoś może myślał tydzień temu, nie wiem, może, ale ktoś może myślał, że to już jest koniec. No już koniec, nie ma szans. Czeka mnie już śmierć, bo zapłatą za grzech jest śmierć. To też było rozważane. Zapłatą za grzech jest śmierć. Nie ma dla mnie nadziei. I być może w sercu czasami taki brak nadziei masz. Bo już myślisz, przerost problemów, kłopotów, grzechów jest już tak wielka, że ja już nie mam nadziei. Koniec. Okazuje się, że jest nadzieja. I w tym tygodniu to, mam nadzieję, bardzo mocno dotarło do Twojej główki, a jeszcze bardziej dotarło do Twojego serca. Ta nadzieja nazywa się Jezus Chrystus. To jest Ten, który został nam dany jako Zbawiciel. Jako Ten, który miał jeden niesamowity powód, aby przyjść tutaj na świat. Uratować Ciebie. Wyrwać Cię z tego nieszczęścia grzechu. Ja to czasami sobie tak to wyobrażam, że słuchajcie, może jeszcze pamiętacie, kiedyś były takie fajne seriale. Teraz jest jeszcze więcej takich różnych seriali, ale kiedyś były takie fajne seriale, jak na przykład Drużyna A. Nie, była taka ekipa, która tam jeździła i ratowała świat. Albo na przykład takie filmy o superbohaterach. Superbohater, który tam przychodził na świat, albo przychodzi po prostu, nie, w jakąś konkretną katastrofę i on wszystkich tam po kolei ratuje. Nie, Superman, który gdzieś tam z rączki do góry lata między niebem a ziemią. I my się zachwycamy takimi postaciami. A jeszcze bardziej powinniśmy się zachwycić tym, który stąpił z nieba i który przyszedł po to, aby ten mur, który Ty tak idealnie, fajnie zbudowałeś przez grzech, żeby go po prostu zniszczyć. I to uczynił. I to czyni. I to może uczynić wciąż. I myślę, że pięknie się ten temat opisuje wszystkim nam tutaj, dlatego że przeżywamy akurat Wielki Tydzień. Czyli i tak wydarzenia, które właśnie o tym będą mówiły. Co Jezus uczynił? Warto, słuchajcie, więc o tym pamiętać. Jezus przyszedł po to, aby uratować Ciebie. Jaki był powód? Myślę, że tutaj Ewangelia według świętego Jana daje nam, słuchajcie, idealną odpowiedź. Ewangelia według świętego Jana, 3 rozdział, 16 werset, kiedy Jezus w rozmowie z Nikodemem mówi: tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Słyszysz to? Tak Bóg umiłował świat. Świat, może to tak brzmi jakoś tak nieokreślenie, bo to wszyscy mogą być. Staw swoje imię. Tak Bóg umiłował Krystynę, Elę, Mariana, Bogumiłę, Mateusza, że Syna swego jednorodzonego dał. Powód, dlaczego Jezus przyszedł? Z powód miłości. To jest bardzo ważne, słuchajcie, żeby zobaczył, że to nie, że Jezus przyszedł, bo chciał tylko i wyłącznie zniszczyć grzech. Nie. On przyszedł, bo kocha. Bo Ciebie kocha. I chciał być blisko Ciebie. Chciał pokazać swoją bliskość. Tak, też zniszczyć grzech. Ale przede wszystkim przyszedł, aby pokazać, jakie jest prawdziwe oblicze Boga. Jaki jest Bóg. Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego. W jaki sposób, słuchajcie, dokonało się to zbawienie? W jaki sposób Jezus nas uratował? W jaki sposób przyszedł i wziął Ciebie za ręce i pociągnął? Przede wszystkim dokonało się to, po pierwsze, przez wcielenie, czy to, że w ogóle przyszedł jako człowiek. To jest, słuchajcie, niesamowite. Bóg wszechmocny, potężny, pełen miłosierdzia, który wszystko może, zapragnął stać się tak jak my. Nie? 2000 lat temu widziano Jezusa tak, jakby teraz na mnie patrzycie. Można go było dotykać, głaskać. Można go było słuchać Jego głosu tak wprost, nie? My się też go możemy słuchać, ale jakby w innej formie. Można było, no nie wiem, wszystko z Jezusem. Nawet można było, słuchajcie, kawę wypić. Choć nie wiem, czy kawę wtedy pili, ale na pewno można było rybę zjeść, tak jak mamy w Ewangelii na przykład. Albo chleba troszeczkę tam mu uczknąć, jak ktoś tam z apostołami przebywał. Można było to uczynić. Więc Jezus był bardzo blisko, nie? To pokazuje nam, że Bóg jest blisko każdego z nas. Inne jakby takie imię, określenie, to jest Emmanuel, czyli Bóg z nami. Bóg, który mi towarzyszy, który wchodzi w relację przyjaźni ze mną. No i potem te decydujące momenty, właśnie te, które będziemy rozważali już za 2 dni zaczniemy. Momenty Jego męki i śmierci, w których coś się dokonało. Jezus przyjął coś, co powinieneś cierpieć Ty i powinienem cierpieć ja. Jeszcze raz przywołam te słowa, słuchajcie, świętego Pawła, że zapłatą za grzech jest śmierć. Co prawda mamy krzyże zasłonięte, ale chciałbym, żebyś sobie popatrzył teraz na ten krzyż. Zaraz mamy, mniej więcej sobie możesz to, nie wiem, wyobrazić, albo po prostu sobie uświadomić. I to jest bardzo ważne, żebyś sobie pomyślał, że tak naprawdę na tym krzyżu to nie powinien wisieć Jezus. To powinienem wisieć ja, powinieneś wisieć Ty. Krzyż powinien być dla nas. Bo zapłatą za grzech jest śmierć. To Ty wybrałeś grzech. Ja wybrałem grzech. A Jezus przyszedł i zrobił coś niesamowitego. Powiedział: ja umrę za Ciebie. Ja spłacę Twój dług. Może, żeby bardziej sobie tak to, słuchajcie, wyobrazić, to wyobraź sobie, że żyjesz cały czas na kartę kredytową. Może to komuś nawet jest nieobce. Żyje cały czas też na kartę kredytową. Zaciąga cały czas jakiś pewien dług i nie spłaca tego. Wiemy, do czego to prowadzi, może doprowadzić. Mamy sytuację na przykład we Włoszech albo w Stanach Zjednoczonych. Tam to jest nawet takie na poziomie codziennym. I w pewnym momencie masz już, nie wiem, miliony długów. Miliony. Czy taki dług, który byś w życiu byś nie pomyślał, że ktoś jest w stanie zapłacić. A już na pewno nie Ty. Jezus przychodzi i mówi: spłacam ten dług. Jest czyste zero. Nie musisz już nic robić. Spłacam to. Może to bardziej nawet przemawia, nie? Bo zawsze te sprawy finansowe są bardziej takie obrazowe. Zobacz, że tak spłaca dług Jezus w takich kwestiach duchowych. Ty nic nie musisz już robić, jeżeli chodzi o grzech. Za grzech zapłacił Jezus. Ty co możesz tylko zrobić? Będzie to w następnych tygodniach może bardziej tak rozwijane, ale po prostu przyjąć to zbawienie. Wejść w to zbawienie. Skorzystać z tego zbawienia. Bo zbawienie jest łaską. Nikt z nas na to nie zasłużył, co Jezus uczynił. Nikt z nas. Ale Jezus chce, żebyśmy po prostu wykorzystali Jego owoce, Jego męki i śmierci. Więc jak będzie ten tydzień, słuchaj, to pomyśl sobie, ten tydzień w sensie będziesz przeżywał na przykład liturgię Wielkiego Piątku albo liturgię Wielkiego Czwartku. Pomyśl sobie, że ten krzyż Jezus wziął dla mnie, zanim wziął krzyż, że kiedy był biczowany dla mnie i za mnie. Kiedy był cierniem koronowany, robił to dla mnie i za mnie. Kiedy był wyszydzony, opluty, jak z niego tam się wyśmiewano, on to wszystko zrobił dla mnie i za mnie, żebym ja tego nie musiał znosić. A potem wiemy, że Jezus wszedł w tą śmierć. Wszedł w tą śmierć po to, żeby nas z klątwy śmierci, która nad nami wszystkimi ciążyła, żeby ona już nie budziła w nas lęku. Wszedł w śmierć, aby potem zmartwychwstać. Czyli dał nam nowe życie. Czyli dał nam świadomość tego, że śmierć dla nas nie jest końcem. Że dla ciebie zapłatą za grzech nie musi być śmierć. Jeżeli przyjmiesz to zbawienie, które On to wydaje, jeżeli będziesz żył tym zbawieniem, dla ciebie nie musi być końcem śmierć. Nie w sensie fizycznym, ale bardziej duchowym. On spłacił twój dług i zwyciężył śmierć, zmartwychwstając. A potem wstąpił do nieba, żeby pokazać ci, mam do czego dochodzić. Chcę być razem z Nim w niebie. Został uwielbiony Jezus po to, żebym ja razem z Nim także mógł w tym uwielbieniu uczestniczyć już na wieki. To jest niesamowita rzecz. I chociaż jest Wielki Tydzień i powinniśmy mieć, przynajmniej tak nam się wydaje, albo no tak jesteśmy w sumie nauczeni, że powinniśmy chodzić smutni, chodzić tacy pełni może jakiegoś takiego, taki duch pokuty w nas powinien być, co jest też dobre i wskazane generalnie. Ale jeszcze bardziej myślę, że w tym wszystkim powinna być w nas niesamowita radość. Dlatego, że ktoś pomyślał o mnie. Może jeszcze nie masz takiego doświadczenia. Może myślisz, że nigdy nikt o tobie nie pomyślał. A już na pewno nikt niczego dla ciebie nie zrobił. Jeszcze za darmo, za free, za darmocha. Totalnie. Jeżeli tak myślisz, to już koniec z takim myśleniem. Bo możesz pomyśleć o Jezusie, który właśnie zrobił coś tylko i wyłącznie dla ciebie. Bo myślał o tobie. Więc to jest jedna taka płaszczyzna. I jeszcze jest druga bardzo ważna. Jezus też to zrobił po to, żeby wnieść w twoje życie obfitość. On nie chce tylko, żebyśmy pozostali na takiej zasadzie, że no to zostały długi spłacone, grzech zwyciężony, śmierć zwyciężona i koniec. Nie. On jeszcze mówi, chcę, żeby moje dzieci miały życie w obfitości. Chcę, żeby to moje zbawienie było też obecne w ich patrzeniu na siebie, w ich relacjach do innych ludzi i w tym, jak patrzą na Ojca. Chcę, żeby zupełnie inaczej teraz patrzyli. I słuchajcie, trzy takie bardzo konkretne historie biblijne z Ewangelii, które nam to będą obrazowały w dużym skrócie. Najpierw relacja do samego siebie. Jezus chce, żebyś zaczął patrzeć na siebie w innym świetle. Nie już tylko tak przez pryzmat tego grzechu, ale przez pryzmat tego, że jesteś wybawiony, że jesteś zbawiony, że ktoś cię uratował. Historia z 8 rozdziału z Ewangelii Jana. Kiedy przychodzą faryzeusze i stawiają cudzołożnicę przed Jezusem i mówią, nam Mojżesz kazał taką kamienować. Wyobraźcie sobie, co ta kobieta musiała czuć. To nie było tylko najgorsze, jak inni patrzą na nią. Najgorsze było to, jak ona na siebie patrzyła. Ona patrzyła na siebie przez pryzmat grzechu, przez pryzmat własnej niewoli, przez pryzmat tego, że jest tą najgorszą, bo już tak jej to wszyscy mówili. I ona miała to poczucie, że jest, krótko mówiąc, szmatą. Kiedyś znajoma siostra zakonna mi opowiadała swoje doświadczenie z Woodstocku, jak była na przystanku Jezus, a propos takiego podejścia. I mówi, że spotkała dziewczynę, która zaczęła tam mówić bardzo ostro o takich tam różnych sytuacjach, które były w jej życiu. I mówi, że siostry, ja jestem zwyczajną szmatą. A ta siostra powiedziała, okej, może i tak się uważasz, ale pozwól mi na jedną rzecz. Pozwól mi tą szmatę przytulić. I ta dziewczyna pękła. Zaczęła żywnie płakać. No i poszła do spowiedzi. Jedno zdanie, nie? I ta kobieta być może czuła się, ta cudzołożna z 8 rozdziału, była może czuła się bardzo podobnie. A Jezus przychodzi i znamy, jak to się tam potoczyło. I mówi do niej, idź i odtąd już nie grzesz. Jezus chce dać ci siłę do tego, żebyś żył już innym życiem. Człowieka wybawionego, zbawionego, którym porzucasz grzech. I inaczej patrzysz na siebie. Właśnie z perspektywy Jezusa, tak jak On na ciebie patrzy. A On widzi w tobie kogoś, dla kogo było warto oddać swoje życie. Potem mamy relację do innych ludzi. Tu mamy przykład Zacheusza. Zacheusz, który był przez wszystkich wytykany palcami, bo kolaboruje z innymi, bo pobiera pieniądze, bo jest zwyczajnym złodziejem, dorabia się na krzywdzie innych. Takie czasami myślenie może mamy o rządzących. Też może tak myślimy, nie? Wszystkich okradają, a to ja też mogę okradać. No i popatrzcie, że znowu Jezus do takiego przychodzi i mówi, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, bo Zacheusz zaczyna poprawiać swoje życie. I zaczyna Jezus, jakby sam pokazuje mu, Zacheuszowi, że On chce budować z nim relację, że On chce wejść w nim relację, że On też, nawracając się, zmieniając swoje życie, doświadczając tego zbawienia, może otworzyć się na relacje z innymi ludźmi. Prawdziwe, dobre relacje. I ostatnia taka relacja z Panem Bogiem to jest przykład, słuchajcie, dobrego łotra. Tak zwanego dobrego łotra, choć wcale nie był dobrym tym łotrem. I to jest takie też trochę dziwne, że tak mówimy o tym dobrym łotrze, choć tak naprawdę był zabójcą, był złym człowiekiem generalnie i nic dobrego nie uczynił. Ale powiedział jedno zdanie. Jezus wspomni na mnie, gdy przyjdzie do swojego królestwa. Okazał skruchę. Jezus mówi, dziś ze mną będziesz w raju. Niesamowita rzecz. Niesamowita. Jezus jakby pokazuje, cokolwiek by się nie działo w twoim życiu, ja mogę dać ci świadomość, perspektywę prawdziwego Ojca, który chce zadziałać w twoim życiu, który nigdy nie traci nadziei wobec twojego życia, który zawsze ma otwarty raj i wystarczy choć trochę westchnienia. To jest, słuchajcie, zbawienie, dar zbawienia, który Jezus nam oferuje. Mam nadzieję, że ty też jakby powoli otwierasz się na ten dar zbawienia, że chociaż trochę może w twoim sercu budzi się radość, że może chociaż trochę sobie myślisz, ja chcę być człowiekiem wybawionym, ja chcę być człowiekiem uratowanym, chcę być tym, który chwyta za dłoń Jezusa, który w tym całym upodleniu mojego grzechu, On mimo wszystko wyciąga do mnie. Ta dłoń jest przebita, ma ślady gwoździ, ale jest to dłoń właśnie pełna miłości, która jako jedyna może mnie wyciągnąć z mojego grzechu, jako jedyna może mnie wydźwignąć, wyratować z moich problemów, która jako jedyna może dać mi nadzieję, która jako jedyna może mi zapewnić, że Bóg naprawdę o mnie walczy i dba o mnie. Dzisiaj też możesz doświadczyć takiego zbawienia. Za chwilę się będziemy o to modlili. Możesz tego zbawienia doświadczyć wtedy, kiedy podejmujesz decyzję. Tak, chcę Jezu Twojego zbawienia. Tak, Jezu, chcę być uratowany przez Ciebie. Chcę porzucić sytuację mojego grzechu. Chcę zobaczyć nadzieję, którą Ty mi wnosisz. Chcę patrzeć się w Twój krzyż i widzieć w nim moje zwycięstwo. To zbawienie czasami ludzie doświadczają chociażby także przez to, że doświadczają jakiegoś uzdrowienia i widzą, że ich życie nie jest obce Panu Bogu, że On chce interweniować w ich konkretnym życiu. I chciałbym, żebyście posłuchali teraz świadectwa Bogusi, która opowie, jak ona doświadczała w swoim życiu zbawienia.
została już przedstawiona przez waszego duszpasterza, ale może jeszcze tak króciutko powiem o sobie, kim jestem. Jestem mężatką, mam dwóch dorosłych synów. Jestem członkiem wspólnoty przyjaciela Oblubieńca w Goraju. W drugim roku formacji. Może zacznę od tego, odnośnie mojego zbawienia, że kiedyś przed laty, na początku naszego małżeństwa, to już ponad około 30 lat temu, nawet ponad, należeliśmy z mężem do wspólnoty ruchu domowego kościoła i w tym ruchu się formowaliśmy. Ten ruch przyniósł dużo korzyści dla nas, bardzo umacniała się tam nasza wiara. Odkrywaliśmy też miłość Pana Boga do nas. Mogliśmy budować z Nim relacje z drugim człowiekiem. I to też na początku naszego małżeństwa bardzo nam pomagało. Ale później tak się stało, że musieliśmy z tą wspólnotą się rozstać, ponieważ wyjeżdżaliśmy z tego miejsca, zmieniliśmy miejsce zamieszkania, bo to było na Śląsku, a później przyjechaliśmy tutaj, w te okolice, gdzie teraz mieszkamy, do Goraja. I odjeżdżając tamtąd, nasi animatorzy zachęcali nas do tego, że jak przyjedziecie tutaj w swoje strony, to koniecznie musicie taki ruch założyć, żeby no, mieć jakąś wspólnotę, która będzie dla was oparciem. Ale my od razu na starcie już mówiliśmy, że raczej to nie będzie możliwe, bo wiedzieliśmy, co tutaj nas czeka i praca, a ponadto jeszcze, ponieważ zamieszkaliśmy na wsi i mieliśmy prowadzić małe gospodarstwo, więc mówimy, na pewno to nie będzie możliwe i z góry nie. I wtedy ona tak zwróciła nam uwagę, że jeśli nie będziecie mieć czasu dla Pana Boga, to może tak być, że na nic nie będziecie mieć czasu. No i rzeczywiście po pewnym czasie przekonałam się, że miała rację. Ciągła taka gonitwa, praca, dom, po pracy jeszcze jakieś inne obowiązki. I mimo iż byliśmy cały czas wierzący, pochodzimy z rodzin katolickich, praktykowaliśmy naszą wiarę poprzez udział w Eucharystii co niedzielę i w święta, spowiedź co miesięczna, modlitwa nawet małżeńska, rodzinna, to co z tamtej wspólnoty przenieśliśmy. Ale jednak to wszystko tak dało się zauważyć, że w tej pogoni było takie płytkie, takie szybko. Chcieliśmy żyć z Panem Bogiem, nie chcieliśmy tracić z Nim kontaktu, a jednocześnie nie była to relacja taka bliska, nie wypływało to z serca, tylko takie bardziej rutynowe. I ciągłe tłumaczenie się, że to wypływa z braku czasu. Nawet było tak, że tak chcieliśmy być blisko Boga, a jednocześnie baliśmy się, bo przynajmniej ja osobiście tak bałam się, pomyślałam sobie, że jak będziemy w takiej bliskiej bardzo relacji, no to Pan mówi, kto chce mnie naśladować, niech bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. A ja tak trochę jakby bałam się tego krzyża. Pan Bóg tak, ale żeby tak bez doświadczeń, żeby było tak bardziej jak ja chcę, żeby mieć tego Pana Boga, bo w razie czego, no żeby było do kogo się zwrócić o pomoc. I tak to nasze życie biegło. Nawet było tak kiedyś, jak mieliśmy krzyżyk nad drzwiami i jedna z naszych z rodziny, jak przyjechała do nas w odwiedziny, to mówi, ojej, krzyżyk nad drzwiami, to raczej się nie wierzę, bo krzyż nad drzwiami, jak się ma, to znaczy, że ciągle będziecie się spotykać z ciągłymi krzyżami. Będzie wasze życie takie trudne. I to jeszcze też tak wtedy dołożyło jakby do tego mojego takiego, jak później no, stwierdziłam, takiego płytkiego życia i takiego niby chęci bycia z Bogiem, a jednocześnie takiego bania się przed takim bardzo bliskim kontaktem z Panem Bogiem, żeby właśnie tego krzyża nie było. Ale jednak w sercu coś ciągle była taka pustka jakby, poszukiwanie czegoś, jakaś tęsknota za czymś. I później no, Pan Bóg jakoś tak chyba szukał cały czas mnie, szukał, chciał mnie do siebie jakby na nowo przyprowadzić. I zdarzyło się tak, że przyszła choroba moja bardzo poważna. znalazłam się w szpitalu, gdzie spotkałam takie panie, które były bardzo w bliskiej relacji z Panem Bogiem. Ja wtedy też miałam okazję skonfrontować swoją wiarę i pomyślałam sobie, jaka moja wiara jest płytka. Wydawało mi się, że jestem wierząca, a jak tak posłuchałam ich świadectwa życia, to zrozumiałam, że ze mną jest źle, że muszę coś ze swoim życiem zrobić. I wtedy to już i ze względu na te świadectwo tych osób i ze względu na mój ciężki stan zaczęłam jakby na nowo do Boga się nawracać, Jego szukać Jego pomocy. I pomyślałam sobie, że po wyjściu ze szpitala muszę koniecznie coś w swoim życiu zmienić. Ale jak zrobiło się lepiej, wszystko znowu wróciło do normy. Dziękowałam Panu Bogu, a jednocześnie znów ta pogoń, znów ten pęd, znów ten ciągły brak czasu i ciągłe usprawiedliwianie się, że czas. Nawet było tak, że jak wychodziłam do pracy, to czasami Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, chwała Ojcu, to tak w biegu było mówione, bo wydawało mi się, że to dużo czasu mi zabiera. I znowu wróciło do takiego normalnego życia. I później, no chyba Pan Bóg chciał na nowo jakby przypomnieć o sobie, w swojej miłości, jakby przyciągnąć mnie do siebie, bo wydarzyło się coś kolejnego w naszym życiu, bardzo poważnego, bo choroba znowu mojego męża, bardzo poważna, bliski śmierci. No lekarze praktycznie zdiagnozowali, że to jest nowotwór nawet i to najbardziej złośliwy. I zaczęły się tu problemy zdrowotne i walka o życie męża, o jego zdrowie. W ciągu roku nawet do szpitala, dom 11 razy między domem a szpitalem, karetka pogotowia i tak dalej. I wtedy znów zaczęłam jakby na nowo do Boga prosić o pomoc, szukać Jego miłości, szukać Jego bliskości. I wtedy jakoś tam przyszła mi na myśl, tak pomyślałam sobie, że muszę mieć w sobie wiarę, że Bóg oczekuje tylko wiary ode mnie, może jakieś miłości, może to próba wiary. I ta Ewangelia o ziarnku gorczycy tak mi jakoś na myśl przyszła i myślę sobie, jak ziarnko gorczycy, tak niewiele, jaka musi być słaba moja wiara, że tak niewiele potrzeba. Może tak mało, aż Bóg ode mnie potrzebuje, może chce no właśnie ode mnie czegoś więcej. I tak pomyślałam sobie, muszę się w sobie pozbierać, muszę zweryfikować, muszę zbliżyć się na tyle, żeby to było wystarczające, żeby to uratowało mojego męża. No i rzeczywiście Bóg dał łaskę, że mąż wrócił do zdrowia, do życia i żyje. To było 5 lat temu. No i pomyślałam sobie, że teraz to rzeczywiście muszę coś ze swoim życiem zrobić i muszę zweryfikować to wszystko, tą relację z Panem Bogiem. Zaczęłam go tak naprawdę pragnąć na serio, ze szczerego serca i no, nadarzyła się potem okazja, bo w naszej parafii właśnie było seminarium Odnowy Wiary, w czym wzięłam udział i właśnie dzięki temu seminarium jakby moja wiara na nowo odżyła, na nowo te relacje z Panem Bogiem zmieniły się, bo już przestałam się bać krzyża, przed którym kiedyś uciekałam, to zrozumiałam, że Pan Bóg przyszedł na świat, że Bóg w swojej miłości wielkiej posłał swojego Syna na świat, żeby On dał nam zbawienie, żeby ukazał nam drogę do Ojca. Stał się człowiekiem, co kiedyś też trudno mi było tak zrozumieć, bo swoją wiarę tak trochę to wszystko, co się działo, ta cała historia zbawienia, to taka mi się wydawała troszeczkę jak bajka. A dopiero później zaczęłam to tak inaczej przeżywać, że to rzeczywiście miało miejsce, że Bóg przyszedł faktycznie na świat jak człowiek, po to stał się człowiekiem, żeby być takim jak ja, żeby mi pokazać, jak żyć, żeby się zbawić, żeby poznać Jego miłość prawdziwą, że Bóg chce uczestniczyć w tym wszystkim, co ja przeżywam, w każdej sytuacji, w łatwiejszej, w trudnej, chcę być w moich radościach i w moich problemach, po prostu odkryłam na nowo Jego wielką miłość, niepojętą miłość. Zapragnęłam żeby moja miłość do Niego się pogłębiła i żeby w tej relacji bliskie trwać, że Pan Bóg umarł za mnie na krzyżu, że to właśnie ta Jego niepojęta wielka miłość, że krzyż to jest miłość właśnie, że nie trzeba się krzyżować, tylko że właśnie w krzyżu jest moje zbawienie, że dzięki temu no, mogę cieszyć się szczęściem tutaj na ziemi, pomimo różnych moich potyczek, że Bóg jest, że ciągle wyciąga do mnie rękę, że chce mnie kształtować, że chce mnie budować, że chce budować relacje też z innymi ludźmi. Zaczęłam patrzeć inaczej na drugiego człowieka. Kiedyś to bardziej tak na sobie skupiałam myśli, na tym, co mnie dotyczy. A dzięki właśnie seminarium i dzięki temu wszystkiemu, co tam przeżyłam, dzięki odnowie tej jakby mojej wiary, zaczęłam inaczej patrzeć na drugiego. Z miłością zaczęłam szukać w drugim człowieku jakby Pana Boga. Też i Pismo Święte, co do tej pory leżało na półce, wróciło do łaski. I zaczęłam też szukać Pana Boga w Bożym Słowie. No i później po seminarium wspólnota przyjaciele Głubieńca w naszej parafii, do której wstąpiłam i w której się formuję i trwam i chcę nadal trwać, bo wiem, że to jest dla mnie szansa, jest to dla mnie motywacja, też i świadectwo innych ludzi, no i sposób na to, żeby nie słabnąć, nie gasnąć, żeby się budować, żeby te budować relacje z Bogiem, żeby one były dobre. I też jakby pragnę w tej chwili już dzielić się tym z innymi tą miłością Pana Boga, którą w sobie jakby na nowo odkryłam. I to może tyle, bo miało być świadectwo krótkie, nie chciałam przekraczać czasu, który miałam wyznaczony. W każdym razie dziękuję Panu Bogu bardzo za Jego miłość, wielką miłość niepojętą, w której chcę trwać, chcę budować swoje życie osobiste, małżeńskie, rodzinne, z drugim człowiekiem i pragnę tej obecności Pana Boga na co dzień w moim życiu. I za to wszystko, co Bóg dla mnie uczynił, za Jego mękę, miłość, która daje mi zbawienie.
Doświadczyła zbawienia też w uzdrowieniu właśnie swoim, w uzdrowieniu męża, bo Bóg jest bliski. Bóg naprawdę chce ratować nas i doświadczać nas. My nie gromadzimy się wokół kogoś, kto kiedyś był. Gromadzimy się wokół kogoś, kto jest. My nie wspominamy tylko czegoś, co się wydarzyło. My chcemy żyć tym, co miało fakt kiedyś, ale chce być to z nami. Bóg chce być z Tobą tu i teraz. Dlatego chciałbym, żebyśmy, słuchajcie, na koniec zadali sobie takie pytanie. Jeżeli doświadczam jakiegoś grzechu, jeżeli doświadczam jakiejś choroby, problemu, to czy chcę naprawdę z tym wszystkim zostać sam, albo tylko tak po ludzku sobie z tym wszystkim radzić? A może chcesz zaprosić do tego właśnie Jezusa, który wyciąga ku Tobie dłoń, który chce okazać Ci zbawienie, chce okazać Tobie łaskę. Jeśli chcesz jakby chwycić tą dłoń, to zachęcam Cię teraz do tego, żebyśmy się wspólnie pomodlili o doświadczenie takiego zbawienia. I na początku tej naszej modlitwy chciałbym, żebyśmy otworzyli, słuchajcie sobie, książki na stronie 76. Jak ktoś nie ma, to niech zajrzy do sąsiada albo sąsiadki. 76. Ten tydzień kończył się taką modlitwą, którą chciałbym, żebyśmy, ale naprawdę z głęboką świadomością, z sercem, które będzie się zgadzało z tą modlitwą, świadoma tego, że On naprawdę tutaj jest i słucha mojej modlitwy, żebyśmy wspólnie, ale zarazem jakby każdy osobiście, żebyśmy pomodlili się tą modlitwą. Wszyscy znaleźli? Jezu, uznaję, że jesteś Bożym darem i ratunkiem w chorobie grzechu. Dziękuję, że przyszedłeś na świat że umarłeś i zmartwychwstałeś, że dokonałeś dzieła zbawienia. Dziękuję za krzyż i Twoje zmagania. Jezu, pokonałeś śmierć, szatana i grzech. Tylko Ty jesteś Zbawicielem świata. Uznaję, Jezu, że Ty jesteś Zbawicielem. Amen. Panie Jezu, wiem, że słuchasz naszej modlitwy. Wiem, że Ty teraz też na każdego z nas patrzysz, ale z każdym z nas osobiście chcesz się spotkać. Jezu, chcę ogłosić moc Twojego zbawienia w moim życiu. Chcę Ci powiedzieć, że naprawdę nie chcę pozostać sam ze swoimi problemami. Że naprawdę nie chcę zostać sam ze swoim grzechem. Że chcę po prostu wołać o ratunek. Chcę wołać o Ciebie. Chcę wołać o owoce Twojej męki, Twojej śmierci, Twojego zmartwychwstania w moim życiu. Jezu, chcę po prostu, krótko mówiąc, doświadczyć Twojego zbawienia. Chcę doświadczyć Twojego wzroku utkwionego we mnie. Chcę doświadczyć Twojej miłości. Chcę doświadczyć tego, że Ty przychodzisz, aby mnie ratować, aby podźwignąć moje poranione życie. Przychodzisz, aby uzdrawiać moje chore życie. Że chcesz mnie wyrywać z klątwy śmierci. Chcesz wnosić w moje serce pokój. Jezu, chcę złapać Twoją dłoń, mocno ją uchwycić i dać się Tobie prowadzić. Żebyś mnie wydźwignął z każdego bagna, z każdego grzechu, z każdego takiego upadku, w którym gdzieś tam może tkwię. Jezu, chcę wołać o Ciebie, chcę wołać o Twoje zbawienie, chcę ogłaszać Twoje zbawienie w moim życiu, nad każdą sferą mojego życia, w tym jak patrzę na siebie. Chcę ogłaszać Twoje zbawienie w moich relacjach z innymi. Chcę ogłaszać Twoje zbawienie, Twój ratunek, Twoją miłość. W także moim patrzeniu na Boga, jaki On jest, jaki obraz rysuje się w moim sercu Jego. Jezu, ogłaszam Cię moim Zbawicielem, ogłaszam Cię moim ratownikiem. Chcę iść za Tobą, chcę dać się Tobie pociągnąć i chcę, aby Twoja miłość i Twój krzyż głęboko wpisały się w moje serce, w moje życie i żebym żył Twoim zmartwychwstaniem tu i teraz.